Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Wielki Czwartek to dzień, w którym Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Tego dnia w kościołach sprawowane były dwie Eucharystie, msza krzyżma i wieczerzy pańskiej, która to rozpoczyna Triduum Paschalne. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył przed południem mszy świętej krzyżma sprawowanej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Podczas Eucharystii poświęcono oleje, które służą przez cały rok przy udzieleniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich czy namaszczenia chorych. Nastąpił też obrzęd odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Ojciec Święty Franciszek w homilii zwrócił uwagę na trzy istotne cechy kapłańskiej radości. Radości, która namaszcza, radości misyjnej oraz radości strzeżonej.
Una gioia che ci unge.
Radość, która nas namaszcza, to znaczy radość, która przeniknęła do głębi naszego serca i je sakramentalnie ukształtowała i umacniła. Znaki liturgii święceń mówią o matczynym pragnieniu Kościoła, by przekazywać i głosić to wszystko, co dał nam Pan. Nałożenie rąk, namaszczenie krzyżmem, przyodzianie w szaty liturgiczne, natychmiastowy udział w pierwszej konsekracji. Łaska nas napełnia i wlewa się w pełni, obficie, całkowicie w każdego kapłana.
We wszystkich katedrach duchowieństwo zebrało się na wspólnej modlitwie na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii. Dziś w sposób szczególny Kościół potrzebuje jedności, podkreślił ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
Historia Kościoła pokazuje, jak często jego wrogowie podejmowali i nadal podejmują różne działania, aby tę jedność podważyć, skruszyć, a tym samym osłabić Kościół. I jednym ze sposobów takich działań jest ukazywanie kapłanów w krzywym zwierciadle, zohydzanie, zwierciadle zafałszowanym, nieprawdziwym, krzywdzącym. Stawiane są pytania, czy i Kościół w odniesieniu do parafii, biskupa czy wiernych. Kościół jest wspólnotą wiary, wspólnotą wiernych, kapłanów i biskupa. Tu nie ma podziału. Kościół jest matką.
Ponad 500 prezbiterów zgromadziło się w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana na warszawskiej Pradze. Zwracając się do nich, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer przypomniał, kapłani winni być czytelnym znakiem jedności, a jednym z wymogów duchowości kapłańskiej jest posłuszeństwo na wzór posłuszeństwa Jezusa Chrystusa. Pasterz diecezji warszawsko-praskiej wezwał duchownych do ekspiacji za grzechy kapłanów, zwłaszcza grzechy przeciwko jedności Kościoła.
Ich powaga, tych grzechów, ich stopień ciężkości są dużo większe niż ludzi o ograniczonej świadomości bycia chrześcijaninem. To są grzechy, które pociągają za sobą grzechy innych.
W tym kontekście ksiądz arcybiskup nawiązał do sytuacji w podwarszawskiej parafii Jasienica. Nie byłoby zamknięcia tam świątyni bez bulwersujących wydarzeń Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej. Jezus Chrystus łagodny i pokornego serca użył siły fizycznej, gdy było niebezpieczeństwo i fakt zbezczeszczenia świątyni, przypomniał biskup warszawsko-praski.
Byłbym niewiernym jego sługą, niewiernym jego uczniem, niewiernym następcą apostołów, gdybym nie bronił świętości sakramentów i świętości świątyni. I do tego nigdy nie dopuszczę. I proszę mnie zrozumieć.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer wezwał jednocześnie wiernych i kapłanów do modlitwy za parafię w Jasienicy, aby jeszcze bardziej umocnić się w swoim powołaniu, kapłani odnowili dziś swoje przyrzeczenia. Ojciec Święty Franciszek w czwartek po południu przewodniczył mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w ośrodku dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ośrodek Santa Maria della Providenza czyli Matki Bożej Opatrzności w Rzymie, troszczy się o osoby niepełnosprawne i starsze. To tutaj Ojciec Święty Franciszek sprawował mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Wspólnie z papieżem modlili się mieszkańcy ośrodka i ich rodziny, personel i kierownictwo. W czasie krótkiej homilii Ojciec Święty, nawiązując do obmycia nóg apostołom przez Chrystusa, podkreślał, że jest to szczególny gest. Jezus staje się w ten sposób sługą. Jest to gest pożegnania, ale także pozostawienia nam dziedzictwa miłości, abyśmy byli sługami dla innych. Także i wy macie miłować się nawzajem, być sługami w miłości, mówił papież.
Ten gest przypomina nam, że także my mamy być sługami jedni dla drugich. Ja ten gest uczynię teraz, ale my wszyscy w naszym sercu pomyślmy o drugich i pomyślmy o miłości, jaką Jezus mówi, abyśmy mieli wobec drugich. I pomyślmy, jak możemy jeszcze lepiej służyć, ponieważ tego chciał, pragnął od nas Jezus.
Po homilii Ojciec Święty, tak jak Chrystus w Wieczerniku na znak wielkiej miłości i służby każdemu człowiekowi, obmył i ucałował stopy 12 osób. Wśród nich było 9 Włochów, muzułmanin z Libii, młody człowiek z Zielonego Przylądka oraz kobieta z Etiopii. Wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu w Genewie zgodziły się podjąć kroki w celu deeskalacji napięcia na Ukrainie, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry. Na temat kryzysu ukraińskiego rozmawiali w Genewie szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy. Sergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, po spotkaniu powiedział, że uzgodniono wezwanie do rozbrojenia nielegalnych zbrojnych grup i do zwrotu okupowanych gmachów na Ukrainie. Miałoby to się odbyć pod nadzorem OBWE. Wezwał on do niezwłocznego rozpoczęcia szerokiego dialogu narodowego na Ukrainie. Apelował o decentralizację w tym kraju, szersze uprawnienia regionów i o większą rolę języka rosyjskiego. Zapewnił także, że Rosja nie ma zamiaru wysyłać swych wojsk na Ukrainę. Szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że jeśli nie dojdzie w najbliższym czasie do deeskalacji napięcia na Ukrainie, a Moskwa nie zrobi w tej kwestii żadnych postępów, Stany Zjednoczone nałożą na Rosję kolejne sankcje. Poseł Arkadiusz Mularczyk, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, powiedział, że porozumienie daje nadzieję na ustabilizowanie sytuacji.
Jeśli doszło do podpisania w Genewie tego porozumienia, no to jest pewna szansa na to, że dojdzie tutaj do pewnej stabilizacji, a tym samym no, w Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie. Oczywiście pytanie jest otwarte, czy to jest szczera deklaracja strony rosyjskiej, czy ona będzie przestrzegana, czy będzie realizowana i czy te grupy separatystyczne podporządkują się tej deklaracji, bo trzeba pamiętać, że jeśli się nie podporządkują, no to wówczas to Ukraina będzie musiała użyć siły, użyć wojska, służb specjalnych i nie wiadomo, czy tutaj odbędzie się bez przelewu krwi. Tak więc sytuacja jest niezwykle skomplikowana, dynamiczna, ale to, że doszło do tego porozumienia, jest generalnie informacją dobrą.
Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podkreśla, że sytuacji na południowym wschodzie nie jest nikt w stanie uspokoić, tylko i wyłącznie Rosjanie. Jak mówi to, władze Federacji Rosyjskiej są w ofensywie.
W tej chwili to Ukraińcy są tymi, których można określić mianem agresorów na ludność rzekomo cywilną, a choć zbuntowaną. I to będzie wykorzystywane. Rosja będzie protestować. Proszę, ktoś zginął. Przecież trzeba uspokoić sytuację. Ktoś powie, a Krym jest spokojny, powiedzą. A Majdan Kijowski, ale już to nie obowiązuje. Dzisiaj patrzmy, ratujmy ludzi. A więc jeśli Ukraińcy będą się domagać czegoś więcej, to się zaostrzy prawdopodobnie sytuacja w południowo-wschodnich prowincjach Ukrainy. I oni znowuż powiedzą, ale tam to już nieważne. Patrzcie, tu znowuż ktoś zginął. A więc mówię, są w ofensywie.
Prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził podczas telemostu z obywatelami, że władze w Kijowie powinny dać gwarancje dotyczące praw ludności rosyjskojęzycznej w regionach południowo-wschodniej Ukrainy. Ponownie podkreślił, że Rosja uważa nowe władze Ukrainy za nielegalne. Prezydent Rosji przestrzegł także, że Rosja będzie reagować na przybliżenie do jej granic infrastruktury wojskowej NATO. Ocenił też, że rozmieszczenie w Europie Wschodniej elementów tarczy antyrakietowej Stanów Zjednoczonych prowadziłoby do wyścigu zbrojeń. Tymczasem sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych poinformował, że amerykańskie myśliwce, które przebywają w Polsce w ramach rotacyjnych ćwiczeń, mogą zostać tam do końca roku. Chuck Hagel podkreślił, że nie chodzi o prowokowanie Rosji, lecz o to, by zademonstrować przywiązanie do zasady kolektywnej obrony, zapisanej w artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Sztab wyborczy Platformy Obywatelskiej instruuje członków partii, jakie tematy są zakazane podczas eurokampanii. To kolejno bieda, bezrobocie i perspektywy życiowe młodych, informuje nasz dziennik. Dostaliśmy wyraźny sygnał podczas rozmów z ludźmi z naszego sztabu wyborczego, że w kampanii mamy unikać kwestii socjalnych, mówił jeden z parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Zamiast tego, jak relacjonował, w kampanii członkowie Platformy mają się koncentrować na kwestiach związanych z Ukrainą, integracją europejską czy budowaniem silnej Unii Europejskiej. Marcin Zarzecki, socjolog, mówi, że taka dyspozycja sugeruje, że Platforma nie może zmierzyć się z kwestiami podstawowymi dla życia codziennego każdego z Polaków.
Skoncentrowanie swojej uwagi tylko i wyłącznie na kwestiach de facto międzynarodowych, bez rozstrzygania jakichkolwiek kwestii wewnętrznych, kluczowych dla obywateli, jest faktycznie przyznaniem się do porażki. Jeżeli tego typu dyspozycja faktycznie została wydana, to świadczy o tym, że wszyscy działacze Platformy Obywatelskiej żyją w niezwykłej wręcz hipokryzji, to znaczy mają przeświadczenie, że nie mają instrumentów finansowych ani politycznych, aby uczynić życie swoich współobywateli bardziej znośnym. Jednocześnie starają się zdobyć większą władzę polityczną, no to pojawia się takie zjawisko chyba życia w dwóch światach, no dwumyślenia nieomal.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Polacy wybiorą 51 europosłów. Głosowanie odbędzie się w 13 okręgach wyborczych. Pierwsza część podręcznika Nasz Elementarz trafiła do konsultacji społecznych, poinformowała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Z nowego, bezpłatnego podręcznika od września będą korzystać uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Konsultacje mają potrwać 2 tygodnie. Może w nich wziąć udział każdy chętny, kto prześle swoje opinie do MEN. Anna Hoffman, mama trójki dzieci, która pracowała w wydawnictwie, zwraca uwagę na ekspresowe tempo przygotowania podręcznika.
Niecały rok. Z mojego doświadczenia wynika, że dobry podręcznik nie powstaje ani rok. To jest co najmniej 2 lata pracy ludzi bardzo doświadczonych, którzy rzetelnie przygotują informacje w tym podręczniku, z których dzieci będą się później uczyły. Pochodzę z kultury chrześcijańskiej. Chciałabym też moje dzieci wychowywać właśnie w tej kulturze. W tej chwili bardzo modny temat gender. Ja nie zgadzam się z tym, dlatego też chciałabym wiedzieć, co będzie zawierał nowy podręcznik, który ma być darmowy, czyli tak jakby skusić tych mniej zamożnych ludzi do zwrócenia się ku temu podręcznikowi, a nie ku podręcznikom, które były przygotowane przez ekspertów.
Pierwszą część podręcznika można już obejrzeć na stronie internetowej pod adresem www.naszelementarz.men.gov.pl. Podręcznik jest pisany na zlecenie resortu edukacji. Obejmuje edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i społeczną. Ma być własnością szkoły i posłużyć kilku rocznikom uczniów. We wrześniu 2015 roku Nasz Elementarz ma trafić do uczniów klas drugich, za 2 lata do uczniów klas trzecich. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.